Kontynuujemy nasze rozważania z listu do Galacjan. Zbliżamy się już do końca. Dla niektórych to dobra wiadomość. Przepraszam za taki żart, dla innych może nie. Tytuł dzisiejszego kazania: uczynki ciała i owoc ducha. Albo uczynki ciała a owoc ducha. Jaki jest ten nowy człowiek w Chrystusie? Ponieważ u apostoła Pawła w liście do Galacjan Paweł podkreśla takie dwie prawdy. W Jezusie Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. Nie to jest najważniejsze, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I potem w szóstym rozdziale: w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nie są tak ważne, jak fakt nowego stworzenia, nowego narodzenia. A więc apostoł Paweł mówi o nowym narodzeniu. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy ja jestem na nowo narodzony? Jaki jest ten nowy człowiek? Psalm 48 jest niesamowity, bo zwróćcie uwagę, że on zachęca nas, abyśmy weszli na górę Syjon, abyśmy rozejrzeli się po Jeruzalem i po prostu napełnili się radością. Bo to, co nam opowiadano o tym mieście, no, to rzeczywiście tak jest. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli. Tak? A więc jak głosiła obietnica, jak głosiły przesłania pielgrzymów, o, tak faktycznie tam jest, a nawet piękniej. I to jest wezwanie w takim kontekście nowotestamentowym, abyśmy przyszli do kościoła, abyśmy spojrzeli na tą budowlę, jaką wznosi Jezus Chrystus. Nie budynek, ale budowlę stworzoną z ludzi. I abyśmy się zachwycili. Bo cośmy słyszeli, tośmy zobaczyli, a nawet więcej. Ale czy rzeczywiście? Bracia, siostry, tak powinno być. To, co znajdujemy w Słowie Bożym, powinno być zmaterializowane tutaj, pośród nas, w naszych relacjach. O tym mówi apostoł Paweł. I to jest ważne. Czy tak jest, a nie to, czy jesteś obrzezany lub nieobrzezany. Czy przestrzegasz dni, miesięcy, pory roku, lat. Ważne jest, czy naprawdę narodziłeś się z Ducha Świętego i jesteś nowym stworzeniem, bo to czyni różnicę. Jeżeli tak naprawdę studiujemy Słowo Boże, to zobaczymy, że wszystkie obietnice proroków właśnie to zapowiadały. Nowy naród, nowy człowiek, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Będziemy studiowali fragment Galacjan 5 rozdział, wersety od 16 do 25. Nie będę teraz tego czytał, ale zachęcam do tego, abyśmy w domu jeszcze raz przeczytali, zobaczyli, czy prawdę mówiłem. Sprawdzili sobie to, zweryfikowali. Zawsze jest to warto zbadać. Ale w tym fragmencie właśnie, Galacjan 5 od 13 do 26, kluczem do zrozumienia są dwa słowa. Pierwsze z nich: uczynki ciała. No i co tutaj apostoł Paweł ma na myśli, mówiąc o uczynkach ciała, czy w ogóle o ciele? Pod słowem tym dla Pawła kryje się nie tylko grzeszna natura człowieka, ale po prostu upadły człowiek i wszystko, co się z tym wiąże. Ciało, greckie sarx, to jest właśnie to. Grzeszny, upadły człowiek ze wszystkimi swoimi skłonnościami, pobudkami serca, czynami. I kiedy Paweł używa tego określenia, właśnie to ma na myśli. To, na co stać grzesznego człowieka. Jego instynkty tkwiące gdzieś głęboko w sercu, w duszy. I wszystko to cechuje jedno słowo. Upadek. Upadłe. Grzeszne. Skażone. Człowiek, chociaż stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie jest dobry w swojej naturze. Biblia pokazuje nam, że człowiek, chociaż stworzony na obraz Boga, jest z powodu grzechu zepsuty do cna. I wiecie, dzisiaj szczególnie w dobie humanizmu włącza nam się taka myśl, no jak to? Człowiek wcale nie jest taki zły. Jest. I o tym mówi Słowo Boże. Bóg stworzył go dobrym. Bóg stworzył go dobrym, ale grzech skaził go całkowicie. I to jest perspektywa biblijna. Właśnie dlatego w innym swoich listów apostoł Paweł napisał: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, o co Bogu chodzi. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, zeszli z Bożej drogi, z tego powodu stali się bezużytecznymi Bogu. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. I słuchajcie, to nie była autorska myśl apostoła Pawła. Paweł po prostu cytuje dwa psalmy, 14 i 53. A to oznacza, że Żydzi, którzy mieli do czynienia z prawem Bożym, z zakonem, właśnie dzięki temu, że mieli to prawo, mogli stwierdzić, po prostu wszyscy jesteśmy upadli. Bo kiedy jesteś zestawiony z Bożymi oczekiwaniami, nie z ludzkimi, z Bożym absolutnym prawem, oczekiwaniem, nie ludzkim, to wtedy widzisz bardzo wyraźnie, kiedy nie możesz do tego sięgnąć, kiedy nie możesz tego wypełnić, mówisz, co jest grane? Odpowiedź jest jedna, jesteśmy grzeszni, jesteśmy skażeni. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy stali się bezużyteczni. Wszyscy ulegli całkowitemu zepsuciu z powodu grzechu. Kto powiedział, że człowiek jest dobry? Kto powtarza nam, że człowiek jest dobry? Humanizm nam powtarza. Humanizm, który nakazuje odrzucić wszelką religię. Humanizm mówi, że religia tylko przeszkadza. Że człowiek powinien ustanawiać wartości, nie Bóg. Ponieważ człowiek jest najwyższy, powiedzmy, tutaj na ziemi, ponieważ dysponuje technologią i jest w stanie rzeczywiście zarządzać tą ziemią, a i tak jest tylko częścią całego tego systemu, obiegu. I zespół, nie wiem, cech, etyka, która pochodzi od upadłego człowieka, może człowieka uspokoić. Ale jeżeli Bóg do nas mówi, co jest dobre, to zmienia postać rzeczy. A kiedy jesteś skonfrontowany z Bożym prawem, z zakonem, który jest dobry, jak mówi apostoł Paweł, odkrywasz jedną przerażającą rzecz. Jestem zepsuty. Jestem skażony. Jestem upadły. I od tego wszystko się zaczyna. Posłuchajcie, nie ma prawdziwego nawrócenia, opamiętania, jeżeli człowiek nie przyzna w skrusze, jestem zepsuty do końca. Nie ma we mnie niczego dobrego. O tak, człowiek potrafi, słuchajcie, zachowywać się dobrze, człowieka stać na dobre rzeczy. Ale kiedy przestaje się starać, wychodzi z niego prawdziwa natura. I zaraz o niej powiem. I pytanie jest, czy my się zgadzamy z tym, co mówi Biblia? Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli, stali się bezużyteczni. Zgadzamy się z tym? Bracia, siostry, przyjacielu, jeżeli uważasz, że jesteś dobry bez Boga, to nigdy nie będziesz mógł narodzić się na nowo. Bo nigdy nie będziesz mógł się prawdziwie opamiętać. Nigdy nie będziesz mógł powiedzieć prawdziwie, jestem grzesznikiem, jestem winny, potrzebuję zbawienia. Potrzebuję, żeby ktoś odkupił moje winy, ponieważ sam sobie nie poradzę. Potrzebuję Zbawiciela. Pozwólcie, że celowo podam skrajny przykład tego, co się dzieje, kiedy człowiek, grzeszny człowiek ustanawia prawa i ustanawia jakieś normy etyczne. Zadam wam pytanie. Czy alkoholik jest w stanie określić, odkąd zaczyna się picie, a dokąd jest degustacja? nie jest w stanie. Jeżeli ktoś z nas ma w rodzinie alkoholika, to wie, że zawsze jest mowa o dwóch piwach. O dwóch piwach. I nigdy nie wiadomo, kiedy minięta jest granica. Dlatego Bóg dał człowiekowi prawo, zakon, by pokazać mu jedną rzecz. Jesteś grzesznikiem całkowicie zepsutym, ale ja mam dla ciebie ratunek. Ale ja mam dla ciebie ratunek. Charakterystykę upadłego człowieka, charakterystyczne dla niego dokonania, czyny, Paweł zawarł w jednym zdaniu. Przeczytajmy. Uczynki ciała to wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Paweł w tym zdaniu wymienia 15 czynów ciała, 15 czynów upadłego człowieka, to, co towarzyszy mu, to, co jest tam w głębi serca, to, co się tli cały czas, to, co w końcu niejednokrotnie widzi światło dzienne, wyziera z człowieka. A nawet Paweł mówi, że to nie są wszystkie czyny człowieka upadłego i im podobne. Paweł daje nam tylko 15 czynów upadłego człowieka, by pomóc nam zrozumieć kierunek. Wiecie, pewien smak, charakterystykę. A mówi, resztę sobie dodajcie, bez problemu. Tutaj macie po prostu jakiś punkt odniesienia. Przyjrzyjmy się tej liście. Nierząd, wszeteczeństwo. W odniesieniu do ludzkiego seksualizmu, który cechuje wyuzdanie seksualne, rozwiązłość seksualna, wszelkie perwersje seksualne, czyli grzechy natury seksualnej, pożycie seksualne przed ślubem, akty homoseksualne, zoofilii i inne, stosunek płciowy z bliskimi krewnymi. To w Biblii kryje się pod słowem wszeteczeństwo. Dalej, nieczystość fizyczna. Moralna nieczystość pożądliwego, rozrzutnego, rozwiązłego życia, nieczyste pobudki. To apostoł Paweł miał na myśli. Rozpusta, nieokiełzana żądza, brak umiaru, lubieżność, rozpusta, gorszenie, bezwstyd, zuchwałość. Bałwochwalstwo, szukanie spełnienia poza Bogiem objawionym w Biblii. Czary, gusła. Używanie bądź dawanie komuś mikstur leczniczych lub środków odurzających, trucie, czarnoksięstwo, sztuki magiczne związane z bałwochwalstwem, z kultem kogoś innego niż Bóg. Po szóste, wrogość. Nieprzyjaźnie i ich przyczyna. Do tej pory mieliśmy, wiecie, taki duży kaliber, ale tu zaczynamy mówić o czymś bardzo powszechnym. Spór, sprzeczka, zwada. Po ósme, zazdrość w znaczeniu podniecenia, zapału, żarliwości, w karaniu, zawistna i swarliwa rywalizacja. Gniew, rozdrażnienia, zapalczywość, złość, gorączka, gniew rozpalający się w jednej chwili i zaraz potem przygasający. W przenośni wino zapalczywości, czyli to, które albo doprowadza pijącego do szaleństwa, albo uśmierca go swą mocą. Po dziesiąte, knowania, podjudzanie, agitowanie bądź knucie intryg w celu zdobycia korzyści. W Nowym Testamencie określenie zabiegania, pragnienia, wywyższenia się, skłonności do wywoływania rozłamów, podziałów, nie cofające się przed podłością, stronniczością i kłótliwością. Właśnie, poróżnienie, niezgoda i rozłam. 12. Odszczepieństwa. Grupa ludzi przestrzegająca swoich własnych nauk. Rozłamy rodzące się wskutek zróżnicowania przekonań i celów. Zabójstwa, mord i rzeź. Pijaństwa, odurzenie, upojenie. Obżarstwo, pijatyki, czyli tego typu spotkania, na których przekraczane są wszelkie normy czy ilości spożywanego posiłku. Paweł kończy listę. Ciała mocnym i jednoznacznym stwierdzeniem. Zobaczmy tutaj, do wersetu 21. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem. Paweł to powtarza, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bracia, siostry, jeżeli jedna z tych rzeczy cechuje nas, jest ona dowodem sarks, grzesznego ciała. I wiedzmy o tym, że jeżeli to akceptujemy, przyzwalamy i pielęgnujemy, do Królestwa Bożego nie wejdziemy. Czemu? Bo ciało i krew, właśnie tam jest to słowo, to upadłe ciało nie może wejść do Królestwa Bożego, mówi Słowo Boże. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie może wejść do Królestwa Bożego. Bóg tego nie chce. Tam. Tu. I wzywa nas do dzieła wiary i bracia, siostry, wcale nie na pierwszym miejscu do służby, szkółka, klub, studenckie, młodzieżowe, chór, zespół. Do służby uświęcenia. Bo Jemu chodzi o nowego człowieka. Zobaczcie, dzisiaj światu też chodzi o nowego obywatela. Najlepiej, żeby był niewierzący, nie miał własnego domu i kraju, był po prostu wyzuty z narodowości, nie miał honoru, po prostu relatywny we wszystkim i najlepiej żył w wolnych związkach, w jak największej ilości. To jest nowy obywatel, który jest dzisiaj kształtowany. Bóg również mówi o nowym stworzeniu. Ale jakże to jest odmienne nowe stworzenie? To jest wojna. To jest wojna. Tu chodzi o nowe stworzenie. I zwróćcie uwagę, że Paweł w tym liście, zresztą to, o co był posądzany cały czas, on nie mówił, zostałem uwolniony, aby żyć, by spełniać wszystkie swoje rozkosze, żądze i pragnienia. Lecz chrześcijanin nie stał się wolny, aby grzeszyć, ale z łaski Bożej został uwolniony od uczynków ciała, aby nie grzeszyć. Zostaliśmy uwolnieni od uczynków ciała, mówi apostoł Paweł. Do tego jeszcze wrócimy. Drugie kluczowe słowo to owoc ducha, czy termin. Owoc ducha. Nie owoce ducha, kilka owoców. Jest jeden owoc, który wiecie, jak ugryziecie, to powiecie, czuję tutaj wszystkie te cechy. Tak? To tak jak ludzie kosztują wina. Smakują i mówią, to czuję i wymieniają. Owoc ducha. Przeciwieństwem uczynków ciała jest owoc ducha. Gdzie ducha piszemy wielką literą. Czemu? Ponieważ jest to następstwo przebywania w nas Ducha Świętego. To dlatego apostoł Paweł mówi, że kto nie ma ducha, ten nie jest jego. Kto nie jest prowadzony przez ducha, ten nie jest jego. I cały list do Galacjan mówi o czym? O tej relacji osobowej z Duchem Świętym, w wyniku której my jesteśmy przemieniani. Ducha pisane wielką literą. Właśnie po to Jezus pragnął posłać do nas Ducha Świętego, do naszych wnętrz, aby to odrodzenie faktycznie się dokonało i było faktem. To Duch Święty jest źródłem owocu, jakim są uczynki Ducha. Duch Święty, bez Niego nie byłoby niestety różnicy. Przeczytajmy więc listę, którą Paweł wymienia. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Nie trzeba żadnego prawa, jeżeli człowiek jest taki i w taki sposób żyje. Spójrzmy więc na tych 9 cech. Owoc ducha jest po pierwsze miłością. O jaką miłość chodziło Pawłowi? Takie, wiecie, romantyczne uniesienie? Miłość jako dobra wola, życzliwość w sensie decyzyjnym, a nie emocjonalnym. Miłość w sensie takiej postawy, jaką Bóg ma wobec ludzi. Postawa świadczona komuś, kto na to dobro nie zasługuje. To jest właśnie miłość, którą ma na myśli apostoł Paweł jako owoc ducha. Owoc ducha jest radością. Radością rozumianą jako zadowolenie, przyczyna bądź sposobność do radości wynikające z tego, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Po trzecie, owoc ducha jest pokojem. Jest to stan relacji pomiędzy Bogiem a wierzącym człowiekiem, w którym ten ostatni jest pewny swego zbawienia w Chrystusie. Pokój między poszczególnymi ludźmi to jest zgoda, harmonia, bezpieczeństwo, pomyślność, szczęście. To rozumiał apostoł Paweł pod słowem pokój. Owoc ducha jest wielkodusznością, to czwarta cecha. Rozumianą jako cierpliwość, wytrwałość, stałość, niezłomność, niestrudzoność, znoszenie, nieskwapliwość w mszczeniu krzywdy. Piąte, jest łagodnością. Rozumianą jako dobroć moralna, prawość, dobrotliwość i łagodność. Jest dobrocią. Rozumianą jako prawość serca, życia. To życzliwość. Po siódme, jest wiarą, rozumianą jako zaufanie do Boga, wynikające z przekonania o prawdziwości Jego słowa. Wiara dotycząca Boga, przekonanie, że Bóg istnieje oraz, że jest stwórcą i władcą wszystkiego oraz tym, który zapewnia i łaskawie udostępnia zbawienie wieczne w Chrystusie. Dotyczące Chrystusa, silne i pełne zaufanie do Chrystusa, przekonanie, wiara w to, że Jezus jest Mesjaszem, w którym zostało złożone odwieczne i nieskończone Boże życie, w którym wierzący mają wstęp do Królestwa Bożego. Po ósme, jest delikatnością, rozumianą jako łagodność i cichość. I po dziewiąte, wstrzemięźliwością, rozumianą jako wstrzemięźliwość, cnota tego, kto panuje nad swoimi pragnieniami, namiętnościami, zwłaszcza pożądaniami zmysłowymi. Taki w swojej naturze jest nowy człowiek. Taką sprawiedliwość otrzymałeś w darze, sprawiedliwość Chrystusa, kiedy narodziłeś się na nowo. Nie mniejszą, nie jej część, ale taką otrzymałeś przez to, że Duch Święty zamieszka w tobie. Sprawiedliwość Chrystusa jest twoją. I słuchajcie, to jest trochę jak jazda na rowerze. Nikt, kto zaczyna, nie wierzy w to, że się da. I wiecie, tutaj jest problem, ponieważ od naszego oczekiwania zależy, czego my będziemy oczekiwali, wypatrywali. Jeżeli my sobie powiemy, o bracie, zobacz, a nawet apostoł Paweł pisze, że ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Tu jest napisane, że nie możemy czynić tego, co chcemy. Bracie, jest napisane więcej. Jest napisane, że rzeczywiście jest taki stan, ale ten, kto jest posłuszny duchowi, pokonuje pragnienia ciała. Bracia, siostry, to znaczy, że kiedy ktoś do ciebie mówi, słuchaj, opuść trochę poprzeczkę, ponieważ nigdy, nigdy nie będziesz taki, jaki byś chciał, to ja chcę ci powiedzieć coś innego. Wejdź na Syjon. Rozejrzyj się uważnie. Popatrz uważnie na obietnicę. Popatrz na owoc ducha. Podoba ci się? Jedz go. Akurat ten owoc, Bóg mówi, spożywaj go. Ale owocu zakazanego nie jedz, skażonego nie jedz. Takie jest nauczanie apostoła Pawła. I żeby to bardzo wyraźnie podkreślić, puentuję to w ten sposób. Ci, którzy należą do Chrystusa, uwaga, którzy należą do Chrystusa, nie chadzają z Chrystusem. Nie, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Ciało swoje, to o czym mówiliśmy, pamiętacie? Upadłe, skażone życie. Ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami tego ciała. Ukrzyżowali. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha postępujmy, mówi Paweł. Kropka. A werset 16. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jakie są nasze oczekiwania? Panie, ja chcę, aby Twoja sprawiedliwość, która przyszła do mojego życia wraz z Duchem Świętym, zamanifestowała się w całej pełni. Wyrzekam się wszelkich uczynków ciała. Nigdy się na nie nie zgodzę. A to, co jest moim oczekiwaniem, iż Twoja sprawiedliwość zamanifestuje się w moim życiu, we wszystkich tych sferach. Dlatego apostoł Paweł w 5 rozdziale, w wersecie 5 mówi tak: albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. To jest moje oczekiwanie. I teraz, bracia, siostry, Duch Święty został dany przede wszystkim właśnie po to, abyś stał się nowym stworzeniem. Ponieważ Bóg w Chrystusie postanowił odrodzić umarłe stworzenie. I to teraz jest czas, byśmy o to wierzyli i o to z wiarą zabiegali. Zobaczcie, werset 19 rozdziału 4. Dzieci moje, pisze Paweł, znowu w boleści was rodzę. Jaki jest cel? Aby Chrystus był ukształtowany w nas. Aby Król zapanował w nas. I aby miał panowanie nad wszystkim w naszym życiu. Nad wszystkim w naszym życiu. I Paweł mówi, naprawdę uważacie, że w tym wszystkim ważne jest, czy jesteś obrzezany, czy nie? Czy przestrzegasz dni, miesięcy, lat, po roku? Człowieku, ważne jest to, czy Duch Święty zamieszkał w tobie i stałeś się nowym stworzeniem. Czy ty wierzysz w to, pragniesz tego i to zaczyna się manifestować w coraz większym stopniu w twoim życiu. To się liczy. I to jest przesłanie apostoła Pawła w tym liście. Galacjanie, o czym wy mówicie? Czemu zawracacie do martwych żywiołów? Tam nie ma życia. Życie przychodzi wraz z Duchem Świętym, a ten jest dany tym, którzy położą całkowicie ufność swą w Jezusie Chrystusie. Ale to wszystko zostało powiedziane przez Pawła w tym kontekście. Bo wiecie co? Wiecie, w jaki sposób możemy sprawdzić jakość swojego duchowego życia? Nie na czasie modlitwy z Bogiem, bo my, wiecie, potrafimy się pięknie modlić. Spokojnie moglibyśmy nagrywać, wszystkie modlitwy są piękne. Ale sprawdzian przychodzi w relacji z drugą osobą. Tam przychodzi sprawdzian. I Paweł o tym pisze. Zobaczcie, Galacjan 5, od 13 do 16. Wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Czyli co? Nie pozwólcie, aby grzeszne ciało wywierało na was taki wpływ, byście po prostu żyli dla zaspokajania grzesznych pożądliwości. Ale co? Służcie jedni drugim w miłości. I tu jest to słowo z listy owocu ducha. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Cała nasza pobożność tu się weryfikuje. I bracie, siostro, popatrzmy na owoc ducha, bo to jest nowy człowiek. Począwszy, wiecie, od miłości, skończywszy na ostatniej, dziewiątej czesze. Uczynki ciała i owoc ducha. Jaki jest ten nowy człowiek? Bracia, siostry, to jest przedmiot naszej wiary. O to zabiegajmy z wiarą. O to się módlmy. Otrzymaliśmy w pełni sprawiedliwość Chrystusa w dniu Nowego Narodzenia. Nie módl się. Boże, daj mi więcej miłości, ponieważ Ty otrzymałeś w pełni wraz z Duchem Świętym wszystko. Boże, ucz mnie żyć pełnią miłości, którą mi dałeś w Duchu Świętym. Pełnią pokoju. Pełnią sprawiedliwości. Dziękuję Ci za to, czym mnie obdarowałeś przez krzyż i przez obecność Ducha Świętego. Za tydzień, jeżeli dożyjemy, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w takim razie co, chrześcijanin nie grzeszy? Przeczytajmy list do Galacjan, rozdział 6. Zachęcam do lektury. I będziemy rozważali właśnie ten fragment.